With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 86 years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 86 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Świadkowie Jehowy to związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa, Jahwe. Nie uznają nauki o Trójcy Świętej, uważając, że jest sprzeczna z Biblią. Uważają miłość do Boga za najważniejszą zasadę. Wynika z niej konieczność całkowitego, bezwzględnego oddania się Bogu, które ma wynikać z dobrej woli i szczerego przywiązania na podstawie zdobytej wiedzy biblijnej. Uważają, że wyłącznie Jehowa, Bóg, powinien być adresatem modlitw. Jaka właściwie jest nauka świadków Jehowy?
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wolnomyśliciel francuski Voltaire powiedział, że każdy protestant z Biblią w ręku jest dla siebie papieżem. To znaczy, że tłumaczy Pismo Święte, jak mu się żywnie podoba. Nic więc dziwnego, że protestanci rozbili się na kilkaset odłamów. Jeden z pastorów powiedział mi, że każdy protestant stanowi odrębną sektę. Określenie Woltera najbardziej sprawdza się na świadkach Jehowy, którzy z religii chrześcijańskiej wypłukali wszystkie ważniejsze prawdy wiary. Także stworzyli właściwie nową religię, jeśli nie kult. W dzisiejszej pogadance zapoznamy się z ich przewrotną nauką. Tytuł pogadanki brzmi Nauka Świadków Jehowy. Nauka Świadków Jehowy jest powikłana, pełna sprzeczności, których nie starają się nawet rozwikłać. Spróbujcie wytknąć im jakąś sprzeczność. Powiedzą, że zostali źle zrozumiani. W pewnych jednak punktach stawiają sprawę jasno, na przykład kategorycznie i z zawziętością odrzucają naukę o Trójcy Świętej. Dla nich istnieje tylko Jahwe, Jehowa, Bóg Biblii. Nie przejmują się tajemnicą Trójcy Świętej objawioną w Ewangelii. Drugi prezydent Świadków Jehowy, Rutherford, pisze o Trójcy Świętej, że nigdy przedtem nie głoszono bardziej zwodniczej nauki jak ta. Zrodzić się ona mogła jedynie w umyśle szatana. Świadkowie Jehowy twierdzą, że w Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o Trójcy Świętej, że nauka ta została zapożyczona z religii pogańskich. Dla Świadków Jehowy nauka o Trójcy Świętej jest bałwochwalstwem, bluźnierstwem i jest sprzeczna z rozumem. Mniemają bowiem, że chrześcijanie uznają trzech bogów w jednym Bogu, trzech bogów w jednej osobie. Podczas gdy chrześcijaństwo uczy odwrotnie, jest jeden Bóg w trzech osobach. Albo są trzy osoby w jednej Bożej istocie, w jednym bóstwie. Chrystus nakazał przecież chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli w imię Trójcy Przenajświętszej. Rutherford tłumaczy, że Duch Święty nie jest osobą, lecz mocą, energią, jaką Bóg okazuje wobec swych stworzeń. A jednak Chrystus mówił o Duchu Świętym jako o Bogu osobowym. Zwrócił się na przykład do apostołów ze słowami: a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. Że Duch Święty jest osobą, wynika także stąd, że Pismo Święte przypisuje mu czynności, które może wykonać tylko osoba. Tak na przykład Pismo Święte mówi, że Duch Święty nauczy apostołów, co mówić należy. Będzie z nimi na zawsze. Pocieszy ich, przypomni wszystko. Przekona świat o grzechu. Udziela on darów swoich każdemu tak, jak chce. Co więcej, Pismo Święte mówi jeszcze, że kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Jednym z powodów, dla których Świadkowie Jehowy odrzucają istnienie Trójcy Świętej, jest ten, że nie uznają oni w Bogu żadnych tajemnic. Ich zdaniem w Bogu wszystko da się pojąć i wytłumaczyć ludzkim rozumem. Jakby zapomnieli, że Bóg z natury swej jest nieskończony. Gdyby można go było ludzkim rozumem objąć, nie byłby Bogiem, lecz bożkiem na obraz i podobieństwo człowieka. Święty Paweł zachwyca się niepojętością Boga. Mówi o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Świadkowie Jehowy odeszli kompletnie od chrześcijaństwa przez swoją błędną, dziwaczną naukę o Jezusie Chrystusie. Kiedyś Pan Jezus zapytał apostołów: za kogo wy mnie uważacie? Wówczas Piotr w imieniu wszystkich apostołów odpowiedział: ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Syn Boga Żywego. A jak na to pytanie odpowiadają Świadkowie Jehowy? Mówią: nie, Chrystus nie jest prawdziwym Bogiem. on jest Michałem Archaniołem, pierwszym i najwyższym stworzeniem, zwanym również Logosem albo Słowem. Nim to Bóg posłużył się do stworzenia innych istnień. Nauka świadków Jehowy jeszcze więcej nas śmieszy, gdy mówią o nadzwyczajnej przemianie Jezusa Chrystusa. W Betlejem bowiem Chrystus przestał być archaniołem. Zrzekł się swojej natury czysto duchowej i przez narodziny z Marii Panny stał się całkowicie i wyłącznie człowiekiem. W świętą noc Bożego Narodzenia nie ta sama radość rozpiera serca świadków Jehowy, co nasze. Nie mogą z nami śpiewać Bóg się rodzi, moc truchleje, bo według nich narodził się tylko zwykły człowiek. A oto jedna ze wspomnianych sprzeczności w nauce świadków Jehowy. Jeśli Michał Archanioł przestał istnieć, zrzekając się swojej anielskiej natury na rzecz Jezusa, człowieka, to jak wytłumaczyć, że w ostatecznej walce z szatanem przy końcu świata pojawia się on obok Chrystusa? Tak mówi Apokalipsa, na której świadkowie Jehowy opierają głównie swoje przepowiednie o końcu świata. Niespodzianki na tym się nie kończą. Świadkowie Jehowy zaskakują nas jeszcze jedną przemianą, jaka się dokona w Chrystusie. Otóż w czasie śmierci na krzyżu ciało Jego pochłonęła ziemia raz na zawsze. Chrystus zmartwychwstał bez ciała, jako duch, jako zupełnie nowa istota, nie jako Michał Archanioł i nie jako człowiek. W każdym razie nie jest on istotą Bożą. Jako duch Chrystus wstąpił do nieba i przyszedł ponownie na świat w sposób niewidzialny w roku 1874, jak mówił założyciel świadków Jehowy Russell. Tak więc Chrystus przeszedł trzy fazy przemiany. Najpierw był Michałem Archaniołem, potem człowiekiem, a teraz jest jakimś półbogiem i królem nowego świata. Z prawdziwego Chrystusa zostało tylko imię. Co za fantastyczny nonsens. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Święty Paweł mówi, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. W święto Wielkanocy świadkowie Jehowy nie śpiewają z nami wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Zmartwychwstać może jedynie ciało, nie duch. Duch jest nieśmiertelny. Świadkowie Jehowy mówią więc, że właściwie prawdziwego zmartwychwstania nie było. Chrystus jako człowiek umarł raz na zawsze. Złożył on swoje człowieczeństwo jako okup za nas. A ponieważ jego ofiara została przyjęta, został wskrzeszony nie jako człowiek, lecz jako duch. Nigdy już nikt go nie ujrzy na oczu w ludzkiej naturze, twierdzi Rutherford. Świadkowie Jehowy przyznają wprawdzie, że po wskrzeszeniu Chrystus przez 40 dni ukazywał się uczniom z przebitymi rękami, bokiem i nogami, ale był on tylko zjawą. Duch jego zmaterializował się. Bóg stwarza mu za każdym razem nowe, sztuczne ciało i szaty. Chcecie poznać inne, fantastyczne wyjaśnienia świadków Jehowy o losie ciała Chrystusowego? Russell twierdzi, cytuję dosłownie, że po śmierci Chrystusa jego ciało albo przeszło w stan gazowy, albo Bóg je ukrył w nieznanym miejscu na pamiątkę odkupienia. A Rutherford wyszedł z lepszym pomysłem. Bóg ukrył ciało Jezusa, aby w tysiąclecie jego panowania na ziemi wystawić je do oglądania. Boki można zerwać ze śmiechu, gdy się pomyśli, do czego to umysł ludzki jest zdolny, gdy w Bożych sprawach zaczyna kombinować. Świadkowie Jehowy odmawiają człowiekowi posiadania duszy nieśmiertelnej. Jeśli jest coś takiego jak dusza, mówią, to umiera wraz z ciałem, bo życia pozagrobowego nie ma. Po śmierci Nikt nie idzie ani do nieba, ani do czyśćca, ani do piekła. Ich zdaniem piekło wymyślili księża, aby straszyć nim ludzi. Czyściec zaś wymyślili dla zysku, a nieśmiertelność duszy wymyślił szatan. Jakiego zaślepienia trzeba, aby nie widzieć jasnego sensu słów Pana Jezusa. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Wyraźnie też mówi o duszy i niebie Pan Jezus w słowach skierowanych do dobrego łotra. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Russell odrzucił piekło już w swojej młodości, gdy należał jeszcze do sekty kongregacjonalistów z ich ponurą spuścizną kalwińską o przeznaczeniu. Opętała go wtedy wizja mąk piekielnych do tego stopnia, że biegał po mieście i pokrywał ściany, płoty i mury ostrzeżeniami o piekle. Gdy Russell był 17-letnim młodzieńcem, próbował nawrócić jakiegoś przypadkowo spotkanego bezbożnika i straszył go piekłem. Skutek był odwrotny. Bezbożnik przekonał go swoimi argumentami, że piekła być nie może. Russell stał się na krótki czas niewierzącym. A gdy odzyskał wiarę, usunął z niej naukę o piekle w ogóle. To byłyby najważniejsze błędy świadków Jehowy. Mógłbym wyliczyć ich daleko więcej. O niektórych błędach wspomnę w kilku słowach. Świadkowie Jehowy uznają chrzest, lecz w oczach Kościoła katolickiego jest on nieważny, bo nie udzielany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezusa bowiem za Boga nie uznają, a Duch Święty jest dla nich tylko energią Bożą, nie zaś osobą. Odrzucają też naukę o sakramencie pokuty i Eucharystię. W domach swych nie mają ani krzyża, ani obrazu treści religijnej. Twierdzą, że tego Pismo Święte zabrania. Cześć oddawania krzyżowi, obrazom i figurom jest dla nich bałwochwalstwem. Są też przeciwni budowaniu kościołów. Twierdzą, że Pismo Święte każe czcić Boga tylko w duchu i prawdzie. A przecież to samo Pismo Święte mówi nam, że sam Pan Jezus, Matka Najświętsza i apostołowie uczęszczali do świątyni jerozolimskiej. Kiedyś z niej Jezus wypędził kupców, wołając, że dom Boży jest domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców. Po wniebowstąpieniu mistrza apostołowie nadal chodzili do świątyni jerozolimskiej na modlitwę. Świadkowie Jehowy zarzucają nam, katolikom, że wyrzekamy się Pisma Świętego. Wyrzekamy się błędnego tłumaczenia Pisma Świętego, takiego, które nie ma aprobaty najwyższego urzędu nauczycielskiego Kościoła. To prawda, bo nie chcemy błądzić, jak błądzą świadkowie Jehowy. Pismo Święte jest dla nas wielkim skarbem jako Słowo Boże. Jest pokarmem naszej duszy na całe życie. Na zakończenie przytoczę słowa Ojca Świętego Benedykta XV z encykliki o Duchu Świętym, napisane w roku 1920, a więc wtedy, gdy powstało Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. I tymi słowami kończę pogadankę. Pisze papież, nigdy nie przestaniemy napominać wszystkich wiernych, aby przez codzienne, gorliwe czytanie Pisma Świętego starali się jakby do krwi swojej wprowadzić. Zwłaszcza Ewangelię Pana naszego, jak również dzieje i listy apostolskie. Tak, żeby już nie było żadnej rodziny chrześcijańskiej, która by ich nie miała. I żeby codzienne ich czytanie i rozważanie stało się zwyczajem powszechnym. Także i Sobór Watykański II w swych uchwałach na wielu miejscach zachęca kapłanów, zakonników i wiernych do ustawicznego czytania i studiowania Pisma Świętego, by przez to nabywali poznania Jezusa Chrystusa.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na sierpień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę sierpnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej.
Na sierpień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następującą intencję. Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby każdy rycerz świadczył o miłości Chrystusa z wiernością, której dał nam przykład święty Maksymilian.
Dzisiaj ostatni dzień nowenny do świętego Maksymiliana Kolby, męczennika z Oświęcimia, założyciela Rycerstwa Niepokalanej, wielkiego czciciela Matki Bożej Niepokalanej. Święty Maksymilian szerzył kult Marii za pośrednictwem radia i prasy, by głoszeniem dobrej nowiny zdobyć cały świat dla Chrystusa i Niepokalanej. Tym samym duchem apostolstwa żyje godzina różańcowa Ojca Justyna.
Jutro, 14 sierpnia, w Wigilię Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wspominamy świętego Maksymiliana Kolbę, męczennika miłości, wielkiego naszego rodaka. We wtorek, 15 sierpnia, wypada uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat wiary, że Maryja, zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia, z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Dziś wierni w licznych sanktuariach maryjnych na całym świecie głoszą chwałę Maryi, uwielbionej w niebie z ciałem i duszą.
Uroczystość Wniebowzięcia zwana jest w Polsce Świętem Matki Bożej Zielnej. W tym bowiem dniu wierni przynoszą do kościoła wianki i ziół i kwiatów do poświęcenia. Pamiętajcie o podtrzymaniu tej dawnej i pięknej tradycji. Nawet jeśli by ksiądz nie święcił ziół i kwiatów w trakcie mszy świętej, można podejść po nabożeństwie i poprosić go o poświęcenie. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Naśladujmy wierność Matki Bożej, która najlepiej z ludzi odpowiedziała na Boże powołanie, abyśmy razem z nią cieszyli się radością nieba. Niebowzięcie jest szczególnym uczestniczeniem w zmartwychwstaniu Jego Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania chrześcijan.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów Godziny Różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową serdecznie dziękujemy słowami Bóg wam zapłać.
Wysłaliśmy do was coroczną prośbę, nasz apel, aby wesprzeć fundusz Ojca Justyna. To dzięki waszej życzliwości możliwe staje się przybliżenie ludziom wspaniałej postaci ojca Justyna Figasa, franciszkanina, naszego założyciela, wielkiego kapłana i Polaka-Amerykanina. Wasza ofiara
przybliża także dzień, kiedy, jak wszyscy wierzymy, ojciec Justyn zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 86 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.